Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ponownie bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiaj mówić będziemy o sytuacji na płaszczyźnie gospodarki morskiej w naszej ojczyźnie. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam przybyłych gości. Jest z nami pan Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej zarządu premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam wszystkich bardzo.
Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej, prezes Fundacji Stocznia Gdańska.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Kapitan żeglugi wielkiej, inżynier Zbigniew Wysocki, prezes Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim telewidzom.
Inżynier Edward Redding, konstruktor okrętowy Stoczni Gdańsk. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim.
Sytuacja, jeżeli chodzi o gospodarkę morską, jest sytuacją obecnie dramatyczną. O tym niejednokrotnie informowaliśmy widzów, słuchaczy w różnego rodzaju naszych spotkaniach, rozmowach niedokończonych. Zanim przejdziemy do tej aktualnej sytuacji, chcielibyśmy sięgnąć także do znaczenia, ogólnego znaczenia gospodarki morskiej dla kraju, który ma dostęp do morza. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Polska w krótkim okresie czasu, ciesząc się odzyskaną wolnością, potrafiła doskonale zrozumieć geniusz dostępu ojczyzny do morza. Pan kapitan żeglugi wielkiej, inżynier Zbigniew Wysocki, czas o Polski dwudziestolecia międzywojennego to czas, kiedy wybudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych portów, port w Gdyni.
Tak, to nie był tylko port, to było wiele, wiele więcej, łącznie z Centralnym Okręgiem Przemysłowym. Ale może tak tytułem wstępu, ja bym chciał parę zdań powiedzieć mniej od siebie, a więcej od Eugeniusza Kwiatkowskiego, jako że nasze stowarzyszenie nosi to imię. I dlatego tak, tutaj mam przy sobie rzecz bardzo ważną, cenne myśli Eugeniusza Kwiatkowskiego w jego książce pod tytułem Dysproporcje. I tak, dzisiaj mamy, można powiedzieć, że koniec dwudziestolecia, które dane nam było przez opatrzność, żeby coś dobrego, coś mądrego w Polsce zrobić. Również przed wojną, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, mieliśmy 20 lat. Jakie były możliwości, jakie były zagrożenia wtedy, a jakie są sukcesy dzisiaj? I dlatego może przeczytam cytat nieduży Kwiatkowskiego. Kwiatkowski szczególnie wiele uwagi poświęca zagrożeniu Polski przez Niemcy. I tu jest jego cytat. Polska, powiada Kwiatkowski, została ograbiona nie tylko z wartości fizycznych i materialnych, ale jeszcze dotkliwiej została ograbiona z wartości moralnych. Dla utrwalenia zaborów, dla ich usprawiedliwienia w opinii świata, przesączała się przez cały wiek zorganizowana przez trzy zainteresowane państwa szczególna propaganda, szczepiąca nieufność do każdego słowa, do każdego argumentu wychodzącego z Polski. Wszystko, co mówili Polacy, było w opinii światowej uznawane za niesłuszne, niesprawiedliwe. W czasie tworzenia nowej, powojennej karty Europy zwyciężały nie nasze argumenty i dowody, ale niemieckie. Ich mapy, ich statystyki, ich opinie. A dziś, gdy Niemcy poczynają nazywać te dokumenty czystym blefem, sporządzonym celowo dla zachęcenia społeczeństwa i parlamentu niemieckiego do dalszych nakładów i wysiłków w walce z polskością, to u wielu mężów stanu budzi się niemal żal, że i tak nieprzezornie dali się uwieść Polakom posługującym się tymi materiałami. Niemcy mają w opinii politycznej kredyt na rachunku otwartym. My mamy tylko kredyt hipoteczny, lichwiarsko oprocentowany. Niemcy w razie potrzeby uzyskują pomoc nawet od swoich politycznych przeciwników. My nie możemy uzyskać tej pomocy nawet od przyjaciół. Niemcy mają uznane prawo nawet do agresji. Nasze prawo do obrony jest stawiane pod znakiem zapytania. Ja bym chciał zwrócić uwagę, jak wiele z tych stwierdzeń sprzed tylu lat jest dzisiaj niestety aktualnych. Czytam Niemcy, ale myślę o całej Europie, a niestety Niemcy są hegemonem w tej Unii Europejskiej. Może tyle tytułem wstępu.
Panie ministrze, obecna i aktualna sytuacja, możliwość porównania tego, co jeszcze było przed laty, różnego rodzaju próby ratowania przemysłu okrętowego, przemysłu stoczniowego. Dzisiaj jakaś ogromna destrukcja, zdaje się być wszystko położone na łopatki.
Tak jak ojciec to powiedział, dokładnie. Destrukcja i próba rozłożenia na łopatki. Tylko przyczyna jest bardzo prosta. Jeśli nie ma rządu, który realizuje pewną strategię naszego kraju opartego o morze, bo naszym celem jest to, żeby rozwijać nasz kraj w oparciu właśnie o morze, o gospodarkę morską, bo ona tworzy to zamknięcie i daje podstawy do budowania łańcuchów ekonomicznych i w ten sposób cały kraj de facto rozwija się. Nie można rozwijać kraju, który ma dostęp bez morza, bez morza. To właśnie, co pan minister Wysocki przytoczył. Doskonale rozumieją to Niemcy, doskonale to rozumieją Francuzi i inne kraje, które mają swoją gospodarkę morską.
Niestety... Panie ministrze, może warto, żeby zobrazować, podać bardzo konkretne przykłady, jak reagują Niemcy, jak reaguje Francja, jeżeli chodzi o obronę swojego przemysłu stoczniowego, okrętowego, a co dzieje się w Polsce?
Oczywiście. Dzisiaj byłem w Koszalinie i rozmawiałem na temat rybołówstwa polskiego, bo to jest taki temat, powiedzmy, bardzo świeży teraz. W sytuacji, kiedy polscy rybacy przestają łowić, kiedy nasze jednostki przeznaczane są na złomowanie i de facto zawęża się możliwość i ilość naszych jednostek do 100 sztuk na wybrzeżu, bo tak ostatnie rachunki wskazują ministra odpowiedzialnego za rybołówstwo. 100 sztuk jednostek ma pozostać. Obecnie mamy ich 800.
Po fali zezłomowania, która już miała miejsce.
Która miała miejsce i teraz w dalszym ciągu trwa ten proces. Sytuacja na przykład we Francji wygląda w ten sposób, że nie dalej niż miesiąc temu mieliśmy ogromne protesty, które zostały przemilczane oczywiście w Polsce, w portach w Marsylii. Rybacy zablokowali porty, nie godząc się na nierówne traktowanie ich w Unii Europejskiej. Chodziło oczywiście o połowy tuńczyka, chociaż w stosunku do nich jest zupełnie inna polityka prowadzona niż w stosunku do naszego kraju. Więc w wyniku tych protestów Komisja Europejska całkowicie zmieniła swoje podejście do wspólnej polityki rybackiej i ogłosiła, że należy ją zweryfikować, wprowadzić zmiany tak, aby nie było krzywdzące dla rybaków.
Jak dobrze rozumiem, panie ministrze, Polska przecież jest krajem równoprawnym, krajem członkowskim Unii Europejskiej i w ramach struktur tej samej Unii Europejskiej odnajdujemy niesamowite dysproporcje w zachowaniu chociażby Komisji Europejskiej co do poszczególnych krajów członkowskich.
Dokładnie tak się dzieje, ale wszystko zależy od rządu. Od rządu i naszej reprezentacji, którą mamy w Brukseli. Jeżeli oni po prostu tego nie rozumieją albo wpisują się w pewien proces unijny, który jakoby powstaje już poza naszym rządem i tylko jest na wprost przyjmowany przez rządzących, no to mamy tego efekty.
A co jest celem i efektem końcowym tego procesu unijnego, o którym pan mówi?
Zdecydowane odcięcie nas od morza, to znaczy od gospodarki morskiej. Tam oczywiście Unia nie krytykuje i nie ogranicza rozwoju turystyki, rozwoju ośrodków rekreacyjnych, wypoczynkowych, ale broń Boże gospodarki. Gospodarka jest podstawą. Nie zakłady pracy, nie stocznie, nie porty, nie przemysł związany z gospodarką morską, tylko drobne, miękkie formy gospodarcze, które nie mają większego znaczenia na oddziaływanie unijne. No i zaplecze, rezerwuar taniej siły roboczej. To jest podstawą.
Czyli
celem...
typowy kolonializm.
Typowy
Polska
kolonializm.
Jako kolonia można do swojego przemysłu, jako rynek zbytu i zaplecze taniej siły roboczej.
Można dojść do takiego wniosku. No, my na pewno się z tym nie zgodzimy. I nasz cel i nasza reprezentacja, którą chcemy wejść do Unii Europejskiej, zdecydowanie się temu przeciwstawia. Odwracamy, wracamy na te właściwe tory, a właściwe tory to jest rozwój infrastruktury drogowej, infrastruktury kolejowej z północy na południe. To jest cel. Naszym zamknięciem mają być nasze porty. Nie tak jak to, co nam proponuje Unia Europejska, Komisja Europejska, że mamy rozwijać naszą infrastrukturę drogową ze wschodu na zachód, tak, żeby być tylko łącznikiem pomiędzy Niemcami a Rosją.
Aczkolwiek również i te inicjatywy się blokuje, chociażby wspomnieć o obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rozput.
To już całkowicie niezrozumiałe, ale widać, że tam mają oddziaływanie różne siły. W każdym razie w najnowszej strategii dla Morza Bałtyckiego właśnie tylko te drogi są zaznaczone i wymienione przez Komisję Europejską jako strategiczne dla Unii. Natomiast droga S3, która stanowi przecież arterię życia dla Szczecina, dla portu w Świnoujściu, czy też A1, która jest arterią dla Gdańska i Gdyni, są całkowicie pominięte. Te korytarze przesunęły się. Jeden do Hamburga, drugi do Kłajpedy, całkowicie omijając nasz kraj. Jest pytanie po prostu, o co w takim razie, jaki cel ma rząd w tym, aby tak odsuwać się od morza, żeby nie widząc tego, przesuwał Polskę w stronę właśnie zależności rosyjsko-niemieckich, bo de facto tak można to rozumieć.
Panie prezesie, trzy stocznie w naszej ojczyźnie, Gdynia dogorywająca, Szczecin, który jest opuszczany już przez kolejne grupy pracowników zwalnianych pracy, i stocznia Gdańsk, kolebka Solidarności, nie tylko ważny zakład strategiczny pracy, który ma swoją markę, ale również w wymiarze historycznym ośrodek bardzo znaczący. Linia polski rząd, Komisja Europejska, minister Grat, który kiedy wybierał się na spotkanie do Komisji Europejskiej, mówi, że to będzie bitwa zwycięska, że to będzie Grunwald. No dzisiaj widzimy to zwycięstwo. Zwalniani pracownicy z Gdyni, właściwie już chyba prawie wszyscy, zwalniani ze Szczecina. No i co ciekawe, ukryte i podmiatane pod dywan i przez bardzo duży okres czasu niepokazywane opinii publicznej dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące Stoczni Gdańskiej, zamknięcia jednej, dwóch docelowo pochylni. Jak na to należy popatrzeć? Jaki jest rzeczywiście cel działań, braku działań konkretnych podejmowanych przez ten rząd?
To jest bardzo ważne zagadnienie, które jednoznacznie pokazuje, że obecny rząd nie ma żadnego pomysłu odnośnie przemysłu morskiego, przemysłu okrętowego. Myślę, że wszystko, co się dzieje, dzieje się na zasadzie pewnego przypadku. Albo trzeba przyjąć też takie założenie, bo jest możliwe, że ktoś wcześniej wszystko bardzo precyzyjnie zaplanował i tego planu się bardzo skrupulatnie trzyma ze szkodą dla polskiego przemysłu stoczniowego i dla pracowników, którzy w tym przemyśle pracują. Dlaczego? Zacznę może od Stoczni Gdańskiej. Dokładnie w 2007 roku bardzo mocne naciski Komisji Europejskiej, które żądały wówczas od zarządu Stoczni Gdańskiej, który miałem przyjemność kierować, jak i od państwa polskiego, żeby Stocznia Gdańska natychmiast zamknęła dwie pochylnie. I właściwie sytuacja była taka, że mam ze sobą wycinki z ówczesnych gazet, gdzie urzędnicy unijni jednoznacznie mówili: jeżeli nie będzie zamknięcia dwóch pochylni, ogłosimy natychmiastową decyzję o tym, że Stocznia Gdańska musi spłacić pomoc publiczną, co będzie groziło natychmiastowego zamknięcia tej firmy. Udało nam się pokazać, że nie ma takiej możliwości, żeby Stocznia Gdańska zamknęła dwie pochylnie. Robiliśmy wszystko i traktowaliśmy Komisję Europejską jako partnera do rozmowy. Nie jako kogoś, komu należy natychmiast oddać cześć i przystąpić do tego, co on sobie życzy. I dzięki temu udało nam się ówcześnie tą sytuację Stoczni Gdańskiej obronić. Co zrobił nowy rząd? Nowy rząd zgodził się właściwie na wszystko, na dyktat Komisji Europejskiej, na zasadzie takiej: żądacie, że będą zamknięte dwie pochylnie? Owszem, to zrobimy. Dzisiaj jest przedstawiciel pana ministra Grada w Brukseli i najprawdopodobniej informuje, że będzie zgoda na zamknięcie do końca czerwca, może do końca lipca pierwszej pochylni, do końca grudnia drugiej pochylni, a w niedalekiej przyszłości trzeciej pochylni. Stocznia Gdańska niech produkuje kadłuby, niech produkuje jakieś elementy do statków na wyspie bez żadnego urządzenia, które zapewni jej rentowną przyszłość. I dzieje się to na skutek czego? Dzieje się to na skutek dyktatu. Dlatego, że każdy mówi, nawet dzisiaj jak jechaliśmy tutaj do studia, jedna rozgłośnia radiowa komercyjna podawała komunikat, że jeżeli Stocznia Gdańska nie przyjmie tego, Unia, Komisja Europejska nie przyjmie obecnego planu wysłanego przez pana ministra Grada, to stocznia będzie musiała zwrócić olbrzymią pomoc publiczną i natychmiast ulegnie likwidacji, zbankrutuje. Ale nie wiemy nawet, i myślę, że nikt w tym rządzie nie wie, o jaką pomoc publiczną chodzi. Słyszeliśmy różne kwoty, nawet 700 milionów złotych. I rzeczywiście, gdyby Komisja Europejska zażądała spłacenia 700 milionów złotych, to takich pieniędzy w stoczni nie ma. Stocznia ma na koncie kilkaset milionów złotych z podwyższenia kapitału, które zostały dokonane pod koniec 2007 roku, o co bardzo długo walczyliśmy.
Z tym, że do dnia dzisiejszego, panie prezesie, społeczeństwo nie wie, skąd wzięła się ta kwota pomocy publicznej. Czy to w Stoczni Szczecińskiej, w Stoczni Gdyńskiej, czy w Stoczni Gdańskiej. Rząd i pan minister Grat nie jest w stanie przedstawić społeczeństwu na papierze dokonanych właściwych kalkulacji, gdzie suma tej kwoty wynosiłaby 700 milionów złotych.
Dokładnie, ale mało tego. Większość obywateli Rzeczpospolitej jest przekonana, że stocznie, w tym stocznia Gdańska, żyła z ich pieniędzy. Że co chwilę trzeba było się dokładać, składać, przekazywać te pieniądze na wypłaty dla stoczniowców, na utrzymanie zarządu i tak dalej, i tak dalej. I właściwie opinia publiczna jest tak poinformowana, że rzeczywiście stocznie funkcjonowały, w tym także stocznia Gdańska, z publicznych pieniędzy. Tymczasem my stanowczo mówiliśmy przez bardzo długi okres czasu, od momentu, kiedy zostałem prezesem Stoczni Gdańskiej w 2006 roku, nie bierzemy od Skarbu Państwa ani jednej złotówki. I my tej żadnej złotówki nie braliśmy. Żyliśmy tylko z tego, co sami zarobiliśmy, co udało nam się uzyskać. I bardzo długo nie mieliśmy żadnych dokumentów, które by właściwie tą naszą tezę potwierdzały. Bo co pojechał minister z rządu PO do Komisji Europejskiej, to ta wielkość pomocy publicznej de facto rozumiane już na zasadzie, że Polska się musiała zrzucić na tą stocznię, była zwiększana. Na szczęście, zresztą na polecenie obecnego rządu, była wysłana kontrola Najwyższej Izby Kontroli do Stoczni Gdańskiej i mamy jednoznaczny dokument, który mówi o tym, że ta pomoc, która Stoczni Gdańskiej była udzielana w ubiegłych latach, była szacowana w wysokości 86 milionów 512 złotych tak zwanym pomocy łącznej, ale na tą pomoc składała się pożyczka udzielona Stoczni Gdańskiej w wysokości 38 milionów złotych przez korporację Polskie Stocznie. Pożyczka, która częściowo została spłacona na bardzo wysokich odsetkach i ta pożyczka jest spłacana. Oraz 40 milionów dokapitalizowania Stoczni Gdańskiej przez także państwową spółkę Cenzin, z tym, że ta spółka na tych akcjach zarobiła, bo Cenzin zapłacił za akcje, prawdopodobnie odkupił je wtedy od Stoczni Gdynia, tego nie pamiętam, w raporcie tego nie ma, 40 milionów złotych, a następnie odsprzedał je za kwotę dużo większą. Więc na czym polegała ta pomoc dla Stoczni Gdańskiej? Na tym, że inna spółka zarobiła na nas i kolejne 8 milionów złotych to jest przejęcie zobowiązań publiczno-prawnych stoczni przez operatora. Działo się to jeszcze zaraz po wyjściu Stoczni Gdańskiej do Unii Europejskiej i w związku z powyższym ta kwota nigdy nie budziła naszych zastrzeżeń. 8,5 miliona złotych, stocznia zawsze mówiła, że taką pomoc uzyskała.
Panie prezesie, a co zresztą? Gdzie są te pieniądze, o której właśnie, Komisja Europejska po rozmowach z panem ministrem Gradem?
Tego byśmy chcieli, ale jeszcze tylko dokończę, że nawet gdyby uznać, tak jak nikt tutaj napisał, że łączna pomoc to jest 86 milionów złotych, to de facto, gdyby stocznia miała te pieniądze zwrócić, czyli nawet te pożyczki, które zostały już zwrócone i tej pomocy, której de facto nie było, no bo to, że ktoś kupił akcję, potem je sprzedał, na tym zarobił, to też nie była żadna pomoc, to de facto Stocznia Gdańska w dniu dzisiejszym oznaczałoby to w tak zwanych EDN-ach, że musiałaby zwrócić 33 miliony złotych. No jakiejś kary, dziwnej kary za to, że te pieniądze de facto nie wpłynęły, nikt z tych pieniędzy nie skorzystał, nikt dzięki temu nie dostał wypłaty. Więc myślę, że najwyższy czas pokazać, że bardzo długo byli telewidzowie, słuchacze karmieni jakąś informacjami z kosmosu na zasadzie takiej, że to z naszych pieniędzy ci stoczniowcy żyją i de facto dzięki temu ta Stocznia Gdańska jeszcze funkcjonuje. I to się widocznie bardzo nie podobało temu rządowi, no bo za każdym razem, kiedy była możliwość, to rzeczywiście w tą naszą stocznię i w stoczniowców Stoczni Gdańskiej były ciągłe ataki, że przejadacie nasze pieniądze. Tymczasem to, jak doskonale wszyscy pamiętają, to Stoczni Gdańskiej zostały zabrane tereny warte kilkaset milionów złotych w bardzo dziwny sposób. To tutaj ci pracownicy do samego końca walczyli o to i walczą o swoje miejsca pracy. I dlatego także dzisiaj nie godzą się na to, żeby ten projekt, który ma być za chwilę, być może w poniedziałek, ogłoszony przez pana premiera Tuska jako wielki sukces, żeby się pod tym podpisać. Bo mówię, my już dwa lata temu mieliśmy wyliczenia, że funkcjonowanie stoczni na jednej pochylni to jest właściwie na szkodę spółki.
Panie prezesie, do tej walki i mobilizacji sił pracowników Stoczni Gdańskiej powrócimy za chwilę. Pan inżynier Edward Redding. Właściwie, panie inżynierze, jako konstruktor okrętowy pan doskonale wie, jaką marką cieszy się Stocznia Gdańska, jaką marką cieszyła się Stocznia Gdańska. A zatem jak należy popatrzeć, powiedzmy kolokwialnie, na to majstrowanie tego rządu przy takim zakładzie pracy, jakim jest Stocznia Gdańska?
Nie ja jedynie jesteśmy oburzeni tym, co się stało. Stocznia Gdańska była synonimem dobrej roboty, znają cały świat. Wszyscy, którzy bywają, może kapitan czy inni, powiedzą, że statki z Polski, ze Stoczni Gdańskiej były dopieszczone. To nawet święty pamięci kapitan Hutyra powiedział, że te jakieś statki z Korei są jakieś jakby trzeszczały, coś było nie takie, nie podobało się, jęczały, jakieś były nie takie po prostu. No jesteśmy oburzeni, bo faktycznie Stocznia Gdańska to było synonim dobrej roboty. Pamiętamy, żaglowce wszystkie zbudowaliśmy chyba w Europie. Dalej, rorowce, kontenerowce, chłodniowce. Sam miałem udział opatentować rorowce z rampą spiralną. Zostałbym milionerem, gdyby pan Rakowski nie zlikwidował ze względów politycznych Stoczni Gdańskich. Mieliśmy budować kilkanaście statków. Dalej, w chwili obecnej budujemy, zaatakowani zostaliśmy, nie ma dnia, żeby nas nie zaatakowano. Budujemy statki techniczne. Kombidoki, tak zwane do przewozu sprzętu na platformy i na inne rzeczy. Budujemy tak zwane statki do poszukiwania ropy naftowej i gazu. Budujemy w tej chwili te gazowce dla Włoch. I przykładowo, myśli się ewentualnej likwidacji Stoczni Gdańskiej. Dlaczego nie wykorzystać doświadczeń w budowie gazowców? Wiadomo, że musimy w ramach dywersyfikacji dostawy gazu i ropy sprowadzić do 2015 roku gaz i sprowadzać. Czy dlaczego Stocznia Gdańska by nie mogła tych budować gazowców? Ale jeszcze chciałem dodać tutaj do słów pana prezesa Jaworskiego odnośnie tych długów publicznych. Chodzi o to, złożyliśmy, byłem jednym z tych, który składał, do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie. Po prostu zginęło 746 milionów złotych. Czekaliśmy, to było 6 czerwca ubiegłego roku. Nawet przyznam nagrane w komórce te zdjęcia. I okazuje się, że po 9 miesięcy dostaliśmy odpowiedź z prokuratury, którą to odpowiedź tu mam przy sobie, że prokuratura umorzyła całkowicie bez żadnego uzasadnienia, bez żadnego słowa. To jest groteskowe, nawiązując do tego, że przykładowo ostatnio był sądzony pan Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący związku, o to, że zamienił kłódkę wartości 10 zł na bramie Stoczni Gdańskiej. Nazwał dosłownie wyzwiskami, że niszczy dobytek kultury narodowej, kultury świata. Kłódka kosztowała 10 zł. Stoczniowcy jadąc do Warszawy, kilkuset stoczniowców, poszło do sądu z całą grupą, z transparentami i tak dalej. I nagle tą sprawę, która się 8 miesięcy toczyła, prokuratura, urzędnicy, wszyscy, sędziowie, umorzono sprawę 10 zł. To jest kabaret. Te 10 zł to jest dokładnie 70 milionów kłódek, które umorzyła prokuratura, nie dając żadnego uzasadnienia. Chciałem to ojcu przekazać, nawet to pismo prokuraturze, bez słowa uzasadnienia. Ale dalej chciałem się również dołączyć do tego, co powiedział pan minister Grabarczyk. Nie tylko jestem inżynierem, ale jestem ekonomistą, ukończyłem handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. I rwę włosy ze zdziwienia. Pani komisarz Kruse, doktor ekonomii, twierdzi, że my żyjemy na jednej pochylni. Są tak zwane żelazne reguły ekonomii, które mówią, niepodważalne, jak prawa fizyki, ciążenia i tak dalej, że są granice, których nie można przekroczyć. Stocznia Gdańska miała 6 pochylni, w tej chwili ma 3. I pani komisarz twierdzi, że jeżeli 2 pochylnie oddamy, to zrezygnujemy z 2 pochylni, będziemy produkować na jednej i to będziemy rentowni. Dalej, pani komisarz zmusza prywatnego właściciela, ISD Ukraina, że należy kupić urządzenia wodujące, tak zwany dok, który obiecał kupić pan Szlanta, jego grupa ludzi, zabierając za darmo pochylnie i w zamian była tak zwana gwarancja hipoteczna 206 milionów złotych. Ta gwarancja zginęła po cichu. Sprawy umorzono, nikt nie jest winien i nie mamy ani pochylni, ani nic. Dalej, Gdynia, przejmując największy bankut w Polsce Północnej z długami 250 milionów złotych, przejmując nas, obiecała nam budowę pochylni, rozwój biura projektowego. Budowa pochylni wygląda w ten sposób, że zabrano nam pochylnie, budowa doku, zabrano pochylnie i nie dano nam nic w zamian. W zeszłym roku mieliśmy dostać pochylnie. Dalej, odbudowa biura projektowego, w międzyczasie z tym rozwiązane biuro projektowe. Dodatkowe fundusze ubezpieczeniowe, socjalne. Okazało się, że nadrobił długów 79 milionów do ZUS-u, bo nie płacił ZUS-u. I tak dalej. Ale jeszcze co innego mnie bulwersuje. Pani Krus twierdzi, że należy kupić pochylnie. Czyli Ukraińcy, właściciele ISD Ukraina, korzystając z pochylni, za które słono płaci, bo te pochylnie są, były przekazane bratu pana Szlanty, panu Borysowi w ramach synergii, odsprzedano amerykańskim TDA bez zgody Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli popełniono przestępstwo pani Kamila Sowińska. I nadal Stocznia Gdańska i ISD ma kupować pochylnie, mając to, czyli musi wydać 250 milionów złotych pochylnie. Czy na tym polega rentowność firmy? Mnie na Uniwersytecie Gdańskim inaczej uczono. Może w Holandii tak uczą, że trzeba wyrzucać w błoto 205 milionów, mając do dyspozycji pochylnie, to są równoważne. Ja jako inżynier z 35-letnim doświadczeniem, no lepiej by było, ale równoważne dla nas wystarczą pochylnie. I nie rozumiem. Dalej doszło do tego, że napisałem na ten artykuł do prasy, właśnie tu pan kapitan Wysocki, ma ja również mam, Komisja Europejska, Polskie Stocznie Produkcyjne. Artykuł był owacyjnie przyjęty w portalu morskim, najlepsze notowania chyba miało od miesiąca. I co się okazuje? Po 7 godzinach nagle zniknął artykuł. Wycofano go. Prosiłem o wyjaśnienie, że podeszłem zbyt emocjonalnie do sprawy i osobiście.
Będziemy powracać do tych tematów, pan minister Zbigniew Wysocki. Jak należy zatem popatrzeć globalnie na to wszystko, co dzieje się z polską gospodarką morską? Ten moment, w którym dzisiaj znaleźliśmy się, chyba brak jakichkolwiek właściwych działań podejmowanych przez rząd, całą gospodarkę morską doprowadza, panie ministrze, do jakiejś ruiny.
Ojcze, jeśli można, ja bym to jeszcze poszerzył na bardziej ogólne stwierdzenia. Mamy dzisiaj czas przed wyborami bardzo ważnymi, a jednocześnie wielu ludziom się wydaje, że to są wybory nieważne. Z tego, co mówiliśmy wielokrotnie, czy to my jako ci osobiście tu obecni ludzie, czy w bardzo wielu audycjach ze środowisk morskich i nie tylko morskich, no sypały się ogromne szczegóły krytyki dotyczącej i całej polskiej gospodarki. No w tej chwili w tym gronie mówimy o gospodarce morskiej. I to się wszystko dzieje w czasie, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej już 5 lat. Z tego bardzo wielu ludzi wyciąga fałszywy wniosek, że w takim razie my tam nie mamy czego szukać. Po co iść do takiego przedstawicielstwa, do takiego parlamentu, gdzie sprawy polskie są odsuwane, lekceważone, niezauważane i tak dalej. W związku z tym ja myślę, że to jest ta fałszywa diagnoza wielu ludzi. Chciałbym dzisiaj do wszystkich, którzy nas słuchają, zaapelować. Kochani, układy, które się dzieją na świecie, w historii Europy, w historii Polski, można powiedzieć, że zawsze były łamane. Zawsze służyły na pewien okres czasu, a potem znikały z rzeczywistości. Ktoś na tym zyskiwał, ktoś na tym tracił. W związku z tym nie możemy się niczego innego spodziewać, jak tego, że w pewnym momencie Unia Europejska zacznie się rozkładać. A moim zdaniem te symptomy już bardzo wyraźnie widać. Widać po pewnym tempie zawłaszczania terenów, nie myślę tylko o polskich, ale i infrastruktury, i zakładów przemysłowych, i na pewnym terenie likwidacja, na innym terenie to się pojawia, na przykładzie przemysłu okrętowego. Wobec tego nie trudno zauważyć, że tego rodzaju polityka pewnej wspólnoty, która jest oparta na niczym, bo ona jest budowana na piasku. Znamy ewangeliczne pojęcie budowania na skalę, budowania na piasku. Wobec tego to się rozpadnie, zresztą pewnie zgodnie z zasadą głoszoną przez jednego z bardzo wielkich, w cudzysłowie, ludzi, Stalina, że zawierajmy układy i będziemy się nimi łamać jak chlebem. Wobec tego, jeżeli nie będziemy mieli w Parlamencie Europejskim reprezentantów myślących po polsku z pozycji naszej suwerenności, z pozycji obrony naszego dorobku kulturalnego, cywilizacyjnego, katolickiego, oczywiście dorobku gospodarczego, który w tak trudnych warunkach PRL-owskich prawie 50 lat ludzie Polacy budowali pomimo strasznie ciężkich warunków materialnych w domu i możliwości wychodzenia na zewnątrz. To wszystko, co się stanie po paru latach, będzie dla nas ostateczną katastrofą. Nie będzie struktury, infrastruktury właściwej, bo drogi są blokowane. Energetyka będzie poza nami, linie przesyłowe poza nami. Będziemy tylko jakimś obiektem do uprawiania turystyki ze świata i z Europy. I wtedy nie będziemy mogli niczego odwrócić. Wobec tego, póki w tej Unii jesteśmy, możemy działać dla jej dobra, ale na zasadzie jak gdyby tej, na której weszliśmy. Znamy wszyscy mniej więcej układ nicejski, gdzie jakaś pozycja Polski była. Bardzo wielu sceptycznie na to patrzyło, ale powiedzmy, że jakoś. Mamy w tej chwili propozycję traktatu lizbońskiego, którego treści nikt do końca nie zna, nawet z panem premierem Tuskiem na czele. Wobec tego wiadomo, że w tym Parlamencie Europejskim, ja mogę mówić osobiście o sobie, że gdybym się tam znalazł, to nigdy nie będę wyrażał akceptacji dla tego, co jest dla Polski złe. Ale zachęcam wszystkich, kogo tylko można, nawet rozmawiałem z bardzo zasłużonymi ludźmi z naszej dziedziny okrętowej, którzy mi mówili, kochany, daj ty sobie z tym spokój, do tego parlamentu nie ma po co iść, najlepiej jak ludzie zbojkotują. Ale parę chwil rozmowy wystarcza, żeby wyjaśnić, że to jest nie tak. Nie może być zasady, że gdzieś się dzieje o nas, bez nas. No stara zasada, która jest zawsze słuszna. Wobec tego myślę, że to jest jedna z najważniejszych spraw. I wtedy możemy mówić o wszystkim. I o przemyśle okrętowym, i o hutnictwie, i o rolnictwie, jakże ważnym. I o rybakach, których tu pan minister Grubarczyk zaczął o tym mówić. A jest to cały czas coraz gorzej. O ile dobrze pamiętam, to jeszcze niedawno było 600 jednostek większych kutrowych i 900 małych łodzi rybackich. To oznaczało razem blisko 2000 jednostek. A ma być ile?
100 jednostek, a 800 mamy, czyli zobaczmy, jak daleko posunięty jest ten proces zezłomowania, w którym już od czasu wejścia do Unii Europejskiej uczestniczyliśmy.
I dlatego właśnie we wprowadzeniu bardzo chciałem przywołać słowa Kwiatkowskiego, bo jest to olbrzymia analogia. Co można było zrobić przez 20 lat, a myśmy akurat jeszcze więcej stracili przez 20 lat.
Te wybory są ważne dla Polski, o tym także mówimy, wybory do Europarlamentu, bo jeżeli tam zbudujemy siły narodowe, siły, które będą walczyły o interes Polski, jest możliwość przedłużenia tej batalii, która dzieje się, jeżeli chodzi o obronę różnego rodzaju zakładów pracy, miejsc pracy, także o Parlament Europejski. Pan były minister Zbigniew Wysocki startuje z jakiego okręgu?
Okręg numer 1 to jest województwo pomorskie, lista numer 10 Prawa i Sprawiedliwości, moja pozycja na liście ostatnia, 10.
Także były minister gospodarki morskiej, pan Marek Grubarczyk, startuje jako kandydat do Parlamentu Europejskiego.
Tak, okręg 13, czyli województwo zachodniopomorskie i lubuskie, lista Prawa i Sprawiedliwości, miejsce numer 1.
Chciałbym także Państwa zaprosić do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Wątków jeszcze przed nami bardzo wiele, chociażby te dotyczące świętowania 4 czerwca, Kraków czy Gdańsk. Wszyscy uczestniczymy w tych tarciach, różnego rodzaju manipulacyjnych zabiegach przedstawianych przez stacje liberalne. O tym także powiemy. Wrócimy jeszcze do manifestacji stoczniowców w Warszawie. 657-0011 to numer telefonu dla Polski Północnej. 657-0012 dla Polski Południowej. Do Torunia 56. Dwa numery telefonów dla widzów i słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. 657-0013 i 657-0014. Oczekujemy na Państwa telefony. Panie Prezesie, manifestacja stoczniowców w Warszawie. Pan był tam obecny. Stoczniowcy zostali nazwani przez premiera rządu wandalami. Czy rzeczywiście ta manifestacja może być zaliczona do takich kategorii, jakimi operuje pan premier?
Oczywiście, że nie. Na pierwszy rzut oka, jeżeli są pokazywane urywki w różnego rodzaju mediach liberalnych, gdzie rzeczywiście następuje atak policji na stoczniowców i stoczniowcy się bronią i odpowiednio się ten fragment wytnie, no to nie wiadomo, kto zaczął, jak to się stało. Dwie strony rzeczywiście zaczęły się bić.
Panie prezesie, do tego wątku powrócimy za chwilę. Przyjmujemy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony stronie jest Rysy Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojca, no, słucham tego i mówię, no nie można milczeć. Tak, pozdrawiam ojca, pozdrawiam gości i wszystkich ludzi. No w Polsce coraz większe bezrobocie. Ojciec był wczoraj w Policach. To, co ojciec mi mówił przed parę dziesiąt minutami, tam jest no dramat. Stocznia, police, kooperanci. To ojciec mówił, w sumie 80 tysięcy miejsc pracy. I proszę ojca, no to jest wprowadzanie ludzi w nędzę. To jest, powiedziałbym drugie, ta sytuacja, która jest, doprowadza do tego, żeby ludzie z Polski wyjeżdżali za pracą, za chlebem. Żeby rozrywać rodzinę. A rodzina jest przyszłością narodu. Właściwie to jest tak wiele spraw, że szkoda mówić. Proszę ojca, wczoraj miała wykład na naszej uczelni pani profesor Mira Modelska-Gricz. Wykładała na Georgetown University w USA. Pracowała jako tłumacz, zna biegle 7 języków. W różnych i w Pentagonie, i w Białym Domu, i za Cartera, za Busha seniora, za Clintona i tak dalej. Polka, która studiowała i na Uniwersytecie Warszawskim, na różnych uniwersytetach w świecie. I ojciec powiedział takie jedno zdanie. Powiedziała zdanie. Jeżeli kraj pozbywa się gospodarki, staje się kolonią. To jest warto to zapamiętać, bo ludzie nie zdają sobie sprawy. Jeżeli kraj pozbywa się gospodarki, staje się kolonią. Kolonią innego kraju, czy innych krajów. I Polski nie zniszczył Hitler. Polski nie zniszczył Stalin. Polska podniosła się po ponad 120 latach zaborów. Przez 20 lat doszła do wielkiej potęgi. I gdyby nie ten napad na Polskę 1 września 1939 roku ze strony Niemiec, a 17 września ze strony Rosji Sowieckiej, Polska by się rozwijała wspaniale, bo Polska miała gospodarzy. Polska wtedy się rozwijała, a teraz jest likwidowanie Polski. Ja się dziwię tylko wszystkim. Mamy tylu profesorów, mamy tylu polityków, po studiach, mamy tylu ludzi niby światłych, a właściwie to z narodem trzyma tylko Kościół, tylko księża, którzy są bardzo atakowani. W tej likwidacji Polski biorą udział ci, którzy Polskę powinni prowadzić, powinni być gospodarzami, powinni Polskę kochać i Polaków. Tu mają do dyspozycji media liberalne, liberalno-libertyńskie. I to jest dramat, proszę ojca, to jest dramat. Ja obserwuję zwłaszcza Niemcy. Obserwuję Szwajcarię, Austrię, kraj przecież bez porównania mniejszy od Polski. Jak oni się rozwijają i tam się nie mówi o kryzysie. Tam nie ma kryzysu. Proszę ojca, u nas wszędzie kryzys. U nas za komunistów to był kryzys nieurodzaju, później był kryzys urodzaju, był kryzys suszy i kryzys niesuszy. Zawsze był kryzys, prawda? I półki były puste. To było sztuczne, tak samo i teraz to wszystko. Tak, i dziwię się. Dziwię się i jeżeli Polacy kochają Polskę, jeżeli nie chcą być kolonią, to powinni wszystko robić, co jest możliwe i ludzkie i godne człowieka cywilizowanego robić, żeby wszystko uratować. I to jest dramat. Ja jeszcze raz mówię, Polska jest doprowadzana do kolonii. Ale kochani, jeszcze jedno. To nie teraz się stało. Teraz jest to kończone. Likwidacja dobiega końca teraz. Jak pamiętam, przed 80. już mówili komuniści wtedy, zbliżają się zmiany, my musimy tutaj na to właściwie ustawić się tutaj. I pamiętam, jak oni wskakiwali, to właściciel Baltony, to właścicielki sklepów wielkich, jakimi oni stawali się dyrektorami, później właścicielami. I wszędzie tak, wszędzie tak. A później przyszły przemiany, restrukturyzacja. Co za restrukturyzacja? Człowiek się liczy. Człowiek. Nie było mowy człowiek. Ojca Świętego przyjmowali Jana Pawła II, pięknie się kłaniali, a za plecami robili swoje, to całe zło niszczyli. Odwrotnie robili, niż Jan Paweł II nam mówił. Mówili tu, przepraszam, uśmiechy do papieża, piękne gesty do ludzi, do papieża jeździli i masz. No ja się pytam teraz, gdzie my mamy przywódców jakichś? Nie łudźmy się. Po owocach ich poznacie. Nie łudźmy się i nie wierzcie im. Nie wierzcie słowom. Patrzcie na czyny. Nie wierzcie słowom. I to trzeba patrzeć na czyny, bo to jest już dramatyczne. Później pamiętam, jak nieraz rozmawialiśmy z tymi liderami AWS-u. Wydawało się, że to prawica. A widzieliśmy, jak rozsprzedają wszystko. Mówiliśmy, dlaczego tak grabicie tą Polskę? Dlaczego tak niszczycie tą Polskę? Doprowadzacie do tego wszystkiego. Oni patrzyli, do kościoła chodzili, pięknie się tego umizgiwali, a to już było to. A teraz widać, jak poszli gdzie? Do likwidatorów, bo oni tą likwidację rozpędzili jeszcze bardziej. To oni to robili. To oni to robili. A prokuratorii, tu mi ojciec Piotr podpowiada, Andrukiewicz, bo razem słuchamy, nawet prokuratorii generalnej nie uchwalili. Pamiętam, jak profesor Biela wtedy o to zabiegał. Jak chodziło o uwłaszczenie. Co oni robili? Nic nie robili, bo nie chcieli, żeby narodowi to dać. Oni już kolaborowali, ci u góry, a nam pięknie się ręce składali w kościele i tak dalej. To jest nieporozumienie, już nie będę nazywał, co to jest. I dlatego ludzie, patrzcie na uczynki. Patrz, tak samo teraz na tych polityków do tej Unii Europejskiej. Iść. Wielkiego pożytku z tego nie będzie, ale przynajmniej nie będzie tam tylu tych niszczycieli, którzy będą występowali przeciwko wartościom jakimś ludzkim. To też, bo w Europie to wszędzie to się rozszerza ta nowa lewica. I trzeba iść, wybierać, nie patrzeć na pierwsze miejsca. Ja nie mówię teraz o panu ministru Grobarczyku, bo do pana mam szacunek, ale tak sobie przeanalizujcie w tych wszystkich województwach, nawet na PiS, na którym miejscu są i wybierać przyzwoitych, wybierać tych, po uczynkach ich poznacie. Przecież to jest dramat. Wszystko likwidowane, rybacy likwidowani, stoczniowcy likwidowani, huty posprzedawali, właściwie dali za darmo, a później Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dał tym hutom pieniędzy więcej, nie wiem, 10 czy 20 razy więcej, niż oni za te huty zapłacili. Bo taki przepis jest. Wszystkie przepisy nawet takie porobili. Także uważajcie i to dużo było mówić, a rolnictwo, a nauczanie, a to wszędzie. A w międzyczasie jeszcze będą to jakieś tam z tymi homoseksualistami na Uniwersytecie Warszawskim, żeby przyznać im prawa rodzinne. No co, to jeden będzie mamusią, a drugi będzie tatusiem. Przez szaleństwo. Ludzie. I to zobaczcie, papież patrzył na Polskę, Jan Paweł II miał nadzieję, że Polska coś wniesie, a Polacy pierwsi dają się niszczyć i sami niszczą. Jeszcze raz mówię, popatrzcie na uczynki. Ja naprawdę mam wielki żal i będę głośno mówił, ten AWS zaczął, ja pamiętam, jak rozmawialiśmy z panem Krzaklewskim, z ministrem Wąsaczem, jak oni się obrażali. Dlaczego rozkradacie? Dlaczego doprowadzacie do tego? Buzek, premier, wszyscy razem, a poszczególni ministrowie. Pierwszy sekretarz PZPR, a później wicepremier był tam. I wielki solidarnościowy. I też szkoda gadać. Albo w rządzie Buzka, pamiętam, minister ten spraw wewnętrznych, jak przysłał policję po mnie. Policję po mnie za to, że gdzieś coś, bo rzekomo miałem iść do sądu, czy coś sobie wymyślili. I proszę sobie wyobrazić, wtargnęli do klasztoru o 7 rano, gdy ojcowie zaczynali mszę świętą pod moimi drzwiami. 4 policjantów stało. Ale mieli takie na tyle złe rozeznanie, bo ja byłem wtedy w Ameryce. A jeden z ojców wszedł po schodach i mówi, co tu panowie robicie? A my tu mamy dokumenty, żeby tego księdza zabrać. A wynosić się stąd. Wypędził ich. Później drugi ich wypędził z innych stron. I do klasztoru, do radia przyszli i chcieli mnie zabrać. Wtedy ojciec powiedział na antenie i ludzie przyszli. To było za czasów AWS-u, kochani. Minister Tomaszewski. Także to wszystko jedni koledzy, rozpisane role. I teraz jest likwidacja. I ludzie, czy chcecie, żeby Polska była kolonią? To a propos tego, co pani profesor Mira Modelska-Krycz wczoraj powiedziała u nas na wykładzie. Kraj, który likwiduje swoją gospodarkę, zupełnie staje się kolonią. I o to chodzi. Nie udało się Stalinowi, nie udało się Hitlerowi, to teraz się uda. Przy współpracy obywateli, którzy są niemoralni, bo to jest brak moralności, tylko o sobie myślą, żeby kasę nabić, a statek tonie. Już powiedział ksiądz Piotr Skarga, że gdy statek tonie, to nie czas brać tobołk i wyskakiwać, a ratować statek, bo się wszyscy potopicie. I tak teraz jest. Mamy za dużo kolaborantów, za dużo i uważajcie nawet na tych, którzy się kościołem uwiarygadniają, udają pobożnych. Patrzcie na ich uczynki, na terenie znacie ich, niech oni czynią, a nie opowiadają. I patrzeć, a do wyborów bym szedł. I tak samo patrzę na te partie powstające. Ja nic, ludzie mają prawo, są wolni. Patrzcie, jak oni mówili, jak są narodowi. A teraz gdzie idą? A w telewizji. Zobaczcie na telewizję. Kto rządzi w telewizji? Liga Polskich Rodzin. I co robią? Telewizję oddają platformy i SLD. I doprowadzają do zniszczenia. To wszystko razem. A takie to było patriotyczne. Nic, niech sobie wyciągną wnioski ludzie. Dziękuję serdecznie. Nie doprowadzajmy do kolonizmu, do tego, żeby Polska była kolonią. Chyba, że nie chcecie, żeby Polska istniała. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Mówił dyrektor Radia Maria, ojciec Tadeusz Rydzyk, pan minister Marek Grubarczyk.
Tak, dziękuję bardzo. To, co powiedział ojciec dyrektor, jest niezwykle istotne, ale mnie przykuł jeden szczegół uwagi, który jest zasadniczy dla naszego kraju, który się jest nierozerwalnie związany z gospodarką. To, co właśnie ojciec dyrektor powiedział, ten rezerwuar siły roboczej, brak gospodarki powoduje to, iż jesteśmy kolonią, wyjeżdżamy do innego kraju. Po wojnie mieliśmy sieroty wojenne, które straciły rodziców. Dzisiaj mamy eurosieroty. I to jest największy problem naszego społeczeństwa. Dzieci, które pozostają same sobie, bez opieki, ponieważ rodzice muszą wyjeżdżać za granicę, do Niemiec szczególnie, w poszukiwaniu pracy i pozostawiają rodziny, pozostawiają te dzieci bez opieki jako sieroty. To już jest społeczeństwo przegrane, stracone. Te dzieci nie mają rodziny, te dzieci nie mają kultury, wiary, niczego nie mają, ponieważ mają jeden kult. Pieniądz, który napływa z krajów starej piętnastki, z Europy i rządzi i wypiera to, co myśmy mieli najistotniejsze, czyli wiarę, rodzinę i ten nasz honor.
Pytam się o diagnozę, panie ministrze. To, co dzieje się obecnie w Polsce, to owoc kryzysu czy niezaradności rządu?
Oczywiście, że to jest niezaradność. Mamy przykłady unijne. Mamy przykład z Niemiec, z Francji, z pozostałych krajów. Niedalej jak miesiąc temu w Lubece odbyło się spotkanie minister gospodarki Niemiec, która wyliczała rzeczy i pieniądze przekazane na rzecz gospodarki morskiej i ratowania właśnie tego postkomunistycznego obszaru Niemiec. Okazuje się, że gospodarka niemiecka właśnie w ujęciu morskim dostała ogromny zastrzyk i dostaje bieżąco zastrzyki w jednym celu, aby ci ludzie, którzy tam mieszkają, mieli możliwość pracy, żeby tam mogli się osiedlać i pozostawiać. To jest duży problem dla Niemiec, ponieważ trwa wewnętrzna emigracja, przemieszczanie się ludzi w obszary zurbanizowane, a te tereny pozostają bez oczywiście zaludnienia. Dzisiaj widzimy kompletny odwrót tej polityki. polityki właśnie w celu zindustrializowania. Okazuje się, że pieniądze zostają włożone w stocznie i to ogromne pieniądze. Część stoczni dostała zlecenia rządowe. Około 400 statków okrętów marynarki wojennej będzie budowane w niemieckich stoczniach, które zlecenia będą całkowicie już poza kontrolą unijną, ponieważ przemysł zbrojeniowy jest wyłączony z kontroli unijnej. Tego mamy efekty.
Czyli, panie ministrze, jednym wolno, drugim nie wolno i Polska staje w tym momencie na tej pozycji, gdzie nie ma także wsparcia w rządzie, który powinien bronić interesu tego narodu. Odbiorę kolejny telefon i za chwilę pan minister Wysocki, później pan Andrzej Jaworski. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Henryk z Malborga.
Witam, panie Henryku.
Witam ojca Piotra i witam wszystkich gości tam serdecznie.
Witamy.
I chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego miasteczka, tego białego miasteczka w Warszawie wtedy. Dlaczego nie mogą zbudować ci rybacy, stoczniowcy, hutnicy, rolnicy i szpitale też mają problemy? Dlaczego to oni nie mogą zrobić? Ja bym był ciekawy, czy ta policja by ich oblała też tym płynem tam, bo tam Jarosław Kaczyński, premier, tam nie kazał policji oblewać ich. Oni tam byli prawie miesiąc czasu, czy może i dłużej. To było wszystko w porządku. To wyprowadziła nocna zmiana tych ludzi tam, tych siostrów i tych lekarzy. Tam urzędowali wszyscy, cała platforma SLD w nocami tam chodzili do nich. To było w porządku, a tych stoczniowców, robotników oblali tam tym kwasem, czy z czymś tam oblali. To ma tak być w Polsce, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Henryku. No właśnie, ciekawe, czy by również i dzisiaj pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nosiła kanapki protestującym przed ministerstwem. Pan prezes Andrzej Jaworski, powróćmy może na moment do tej manifestacji, która odbyła się w Warszawie. No i rzeczywiście skutkiem tej manifestacji jest także ogromna mobilizacja stoczniowców, którzy mówią, że 4 czerwca pokojowo, jak zawsze, będą chcieli wyrażać swój sprzeciw wobec takim działaniom, które podejmuje rząd premiera Donalda Tuska.
No, kiedy jechaliśmy do Warszawy, też myśleliśmy, że będzie to manifestacja pokojowa, że pani minister zdrowia czy pani prezydent Warszawy przyniesie stoczniowcom kanapki i z nami porozmawia. Natomiast tak na poważnie, sytuacja była jednoznaczna w czasie tej manifestacji. W momencie, kiedy na jakieś polecenie kogoś został użyty gaz, stoczniowcy musieli zareagować. Wtedy był ten moment, kiedy próbowano przedostać się przez ten kordon. Stoczniowcy byli ściśnięci w bardzo wąskim przejściu pomiędzy ścianą sklepu a barierkami. To było dosłownie kilka metrów i tam było zgromadzonych około 300-350 osób. Natomiast po drugiej stronie było kilka tysięcy policjantów. W momencie, kiedy, jak widać na niektórych zdjęciach, pojawił się biały gaz, wiadomo, że część ludzi chce uciec, chce się przedostać, chce z tego miejsca po prostu zniknąć. I był to moment, kiedy rzeczywiście część osób w czasie tej manifestacji chciało przez te barierki je sforsować i się przedostać. W momencie, kiedy policja zaczęła tych stoczniowców bić, to jest taki moment, kiedy każdy się broni, więc jest to niejako naturalny odruch, że stoczniowcy zaczęli się bronić. I nic nie wskazywało na to, że będzie musiało dojść do tego, co się stało za chwilę. Bo mogła policja użyć wody, mogła wezwać, co jest podstawą do zaprzestania tej manifestacji. Tam powinien być urzędnik miasta stołecznego Warszawy, który powinien zgodnie z polskim prawem powiedzieć, że zamyka tą manifestację. I po tym oświadczeniu wszystkie osoby, które by się do tego nie posłuchały, byłyby rzeczywiście, złamałyby prawo, można byłoby przeciwko nim wyciągnąć różnego rodzaju sankcje. Nic takiego nie nastąpiło, tylko rozpoczęła się akcja w postaci polewania stoczniowców żółtą substancją. Mówi się, że to był gaz pieprzowy. Jeżeli to był gaz pieprzowy, to na pewno nie był to w formie gazu, tylko w formie cieczy. Natomiast była to ciecz bardzo źrąca, która natychmiast powodowała wypalanie różnego rodzaju plam na ubraniach. Wszystkie ubrania, które mieli tam stoczniowcy, czy to kamizelki ochronne jednak, bo to jest swego rodzaju materiał ochronny, czy pod spodem koszule, były przeżarte. Flagi Solidarności mamy zabezpieczone, są przeżarte tą substancją. Ale ubrania są tylko ubraniami. Natomiast
w momencie, kiedy ta substancja przedostała się na ciało, powodowała natychmiastowe oparzenia. I to oparzenia bardzo poważne, na zasadzie takiej, że całe twarze robiły się czerwone, skóra zaczęła schodzić. Do dzisiaj właściwie różne osoby mają z tym problem. I najgorsze jest to, że kiedy ten pierwszy strzał z tych pistoletów, specjalnych pistoletów ze zbiornikami padł, stoczniowcy zaczęli się wycofywać. I co widzimy na następnych filmach z tej manifestacji? Jak już ludzie zaczęli się wycofywać, nowi policjanci przystąpili do kolejnych strzałów. To już po prostu poszło na zasadzie takiej, żeby widocznie zużyć całą tą ciecz, zużyć całe zbiorniki, aby na tych ludziach po prostu przetestować być może jakiegoś rodzaju ćwiczenia.
Radio Maria, Telewizja Trwam. Odbierzmy telefon i za chwileczkę poprosimy pana inżyniera Edwarda. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Danuta z Warszawy.
Witam pani Danuta.
Proszę ojca, witam ojca i serdecznie witam zaproszonych gości. Ja mam taką uprzejmą prośbę, ja może tak ogólnie powiem, że zwracam się z taką uprzejmą prośbą do wszystkich słuchaczy Telewizji Trwam i Radia Maryja. Proszę państwa, to my musimy ogólnie wszyscy po prostu popierać w tym układzie tylko PiS. To jest jedna taka najwyższa grupa, która po prostu jest w stanie cokolwiek działać. Bo jak znowu się rozdrobnimy, trochę libertasa będzie, troszeczkę samoobrony i jeszcze tam jakiegoś kogoś innego, to my znowu sobie nie poradzimy, bo tu będzie 5%, tu będzie 6% i nic do powiedzenia. I my musimy zgodnie na PiS, bo tylko oni mogą coś zdziałać. Coś jeszcze zrobić, bo w tym układzie Platforma, proszę zwrócić uwagę, oni od lewa do prawa, pan Krzaklewski, pani Danuta Hibner. I oni zawłaszczają już ile ugrupowań, prawda? A tu nie możemy, bo znowu nic z tego nie będzie. A dziwię się, pan Artur Zawisza uciekł z PiS-u, teraz pan Dobroś, teraz do Libertasa. To jest znowu taka grupa jakaś, nie wiem, nie... Czapka niewidka, skąd to spadło. Więc naprawdę taka moja prośba. Musimy już walczyć teraz tylko o PiS. Oni są w stanie, no też no różnie, ale to jest jedna, jedyna partia, która jest w stanie nam pomóc.
Pani Danuto,
naprawdę całym sercem jestem i zwracam się z taką prośbą.
Tak. Dziękuję pani Danuto, dziękuję serdecznie za ten telefon. Jest z nami ponownie dyrektor Radia Maria, ojciec Tadeusz Rydzik.
Szczęść Boże, bardzo króciutko, proszę ojca, zgadzam się w dużej mierze z panią Danutą, z jednym małym ale. Nie znaczy, że wszyscy w PiS są w porządku. Jeszcze raz mówię, patrzcie dokładnie na nazwiska. Nie to, że on ma dużo billboardów, czy pierwsze miejsce, czy tam któreś. Patrzcie dokładnie, co kto... Po owocach ich poznacie. To jest pierwsze. A druga rzecz, proszę zobaczyć, co się dzieje. Druga rzecz, co się dzieje, proszę zobaczyć. Przepraszam, tak. Otóż, co się dzieje, druga sprawa. Ci, którzy... Zobaczcie, kto idzie do tej Unii Europejskiej. Z tych partii likwidatorów, prawda, od lat, czy potomków tych niszczycieli Polski też tak samo. Zobaczcie, ci, którzy to zniszczenie spowodowali rozkradzenie Polski, niszczenie rodziny, niszczenie gospodarki, niszczenie kultury i tak dalej, niszczenie służby zdrowia, wszystko to zniszczenie, to wysłanie miliona Polaków w stanie wojennym, prawda, z Polski. Bardzo to jest niezwykle, to jest tak jak Holokaust dla narodu. Tak zdolnych ludzi wysłać, wypędzić. I kiedy się naród odrodzi? Prawda? Ile razy były takie niszczenia? Ci, którzy to robią, teraz idą do Unii Europejskiej, będą mieli dobre pieniądze i będą pilnować, żeby się nic w Polsce nie odrodziło. Chyba po to idą. Obserwujcie. I nie bądźmy naiwni. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan minister Zbigniew Wysocki.
Tak, ja bym chciał przytoczyć ciekawy szczegół informacji i to z jednej strony bardzo pozytywny przykład, bo jest to informacja, którą dostałem przedwczoraj wieczorem, dotycząca sytuacji likwidacji stoczni poprzez Unię Europejską przez panią komisarz Nelly Kress. A mianowicie jeden z naszych ludzi, nazwę to młody Polak Okrętowiec, który mieszka od paru lat w Norwegii, zwrócił uwagę na taki szczególik. Wydostał z prasy norweskiej publiczną wypowiedź pani Nelly Kress z 2005 roku, gdzie ona z entuzjazmem odnosiła się do pomocy stoczniom niemieckim, właśnie zaznaczając, że to jest właściwy kierunek postępowania, że to służy ekonomii europejskiej. Niestety tego samego zdania po paru latach nie ma. Natomiast chciałbym dopowiedzieć zupełnie na inny temat, na temat bardzo ważny, w tym, że w Parlamencie Europejskim można jedną rzecz jeszcze zrobić, zresztą w tym kierunku, jak uważam, ojciec dyrektor parę słów bardzo cennych powiedział, tam można bronić naszych polskich spraw zasadniczych, narodowościowych, tradycyjnych, a więc po prostu walczyć z antypolonizmem i zakłamaniem polskiej i europejskiej historii. Jeszcze jeden szczegół, bardzo formalny, ponieważ już parę razy jestem tutaj na antenie telewizji Trwam i ojciec dzisiaj również tytułuje mnie kapitanem. Będzie to nadużycie formalne, dlatego chciałbym sprostować. Jestem inżynierem siłowni okrętowych, mechanikiem okrętowym pierwszej klasy, z dystynkcjami na rękawie, jak występuje w mundurze, z czterema paskami, co oznacza równy stopień z kapitanem, ale nie jestem kapitanem żeglugi wielkiej. Nie chcę, żeby kapitanowie, którzy być może słuchają, mieli do mnie pretensje, że nadużywam. A śmiejąc się mówię, proszę mi nie ubliżać od kapitanu.
Tu, że tylko wejdę, to taki ukłon w stronę naszego wspaniałego kapitana Sulatyckiego, prawda? Tak, który jest przecież
mundury
tutaj naszym.
Podobne.
Dokładnie, tak.
Pan inżynier Edward Rezek.
Tak, ja też chciałem powiedzieć w sprawie tej manifestacji. Tak się złożyło, że ze względów zdrowotnych nie byłem, ja mówię operację i niestety nie mogłem, ale byłem w zeszłym roku na manifestacji. I co się okazuje? Spot reklamowy był codziennie, kilkanaście razy dziennie puszczany przed manifestacją, tak jakby sprowokować chciano. Ze mną palą się opony, może Państwo pamiętają, opony, potężny dym. I z tego dymu wyłaniałem się ja z napisem Solidarność na czarnej koszulce, z maską przeciwpyłową i pokazuję literę V. I zapowiadam, stoczniowcy jadą na pokojową manifestację. Gdyby to była taka prowokacja ze względów psychologicznych. Inna rzecz. Stoczniowcy nie mówią, że tak byli bici, połowani. Twierdzą, w czasie PRL-u pałka milicyjna nazywała się bijącym sercem partii. Stoczniowcy mówią, że pobiło ich serce PO, i to, a poraziło ich słoneczko Peru. Tak mówię o tych wydarzeniach.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski.
Witam, Panie Pawle.
Pozdrawiam wszystkich w studiu i całą naszą tam rodzinę. Serdecznie. I chciałbym dokonać krótkiej analizy tej piramidalnej anomalii, która jest w Polsce. I posłużę się przykładem, który był przytoczony na antenie Radia Maryja. Był to fragment z książki obecnego papieża, a w ten czas profesora Józefa Ratzingera. Otóż była taka sytuacja, że był przygotowany do występu błazen w cyrku. I kiedy już był uszminkowany, miał wyjść na scenę, okazało się, że teatr zaczął płonąć. Pojawił się pożar i dyrektor go wysyła do sąsiedniej wsi, żeby on sprowadził pomoc. I kiedy tam błaga ludzi, prosi o pomoc, bo pali się cyrk, to wszyscy zaczęli się z niego śmiać i klaskali i mówili, że gra świetnie swoją rolę. I on już płakał, mówi, przecież no słuchajcie, to jest prawda. Efekt był taki, że rzeczywiście pożar się poprzez pola przeniósł do wsi i wieś spłonęła. I dlaczego się tym przykładem posługuję? Otóż jest sytuacja dla mnie dziwna, bo to tak wygląda, jakby poważna część naszego narodu właśnie wbrew treści zawartej w tej książce, żeby rzeczywiście posłuchać błazna, posłuchali błaznów. I taką mamy sytuację. A przecież jeśli uznamy, że niekwestionowanym prorokiem jest Jan Paweł II, to powiedział, że nie będzie żadnej zmiany jakości życia w Polsce, dopóki nie nastąpi odnowa moralna. I to jest chyba klucz sprawy, no bo przecież na szczytach władzy jest również po prostu, no można powiedzieć, no wielkie załamanie moralne. Bo człowiek normalnie skonstruowany nie będzie takich rzeczy robił. To może tyle szczegółów.
Dziękujemy, Panie Pawle. Tu warto także wspomnieć, że chyba najczęściej cytowanym fragmentem wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II przy kolejnych rocznicach jego odejścia jest ten cytat.
z Wadowic, tu chodziliśmy na kremówki, a co z całym społecznym nauczaniem Ojca Świętego, co ze słowami wypowiedzianymi w Skoczowie dotyczącymi sumienia, co z Gdańskiem, gdzie mówił, że solidarni to jeden i drugi, a więc nigdy jeden przeciwko drugiego, co ze słowami dotyczącymi sytuacji zamachów na życie dzieci poczętych i nienarodzonych, że naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. Dzisiaj rzeczywiście potrzeba nam wyciągnąć to orędzie pozostawione jako testament, orędzie Ojca Świętego, i tym orędziem trzeba rzeczywiście żyć. To orędzie musi przeniknąć do sfer życia społecznego, ekonomicznego i gospodarczego, żeby rzeczywiście rzeczywistość naszej ojczyzny była rzeczywistością polską, rzeczywistością katolicką. Panie prezesie, czwarty dzień miesiąca czerwca. To wydarzenie, w którym premier Donald Tusk chciał świętować rocznicę wolnych, pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Zaproszeni dygnitarze, zaproszeni premierzy poszczególnych narodów członkowskich Unii Europejskiej. Te uroczystości miały odbyć się w Gdańsku. Czego wystraszył się pan premier i dlaczego do Gdańska nie przybędzie, albo waha się jeszcze i nie wiemy, czy przybędzie?
My do końca nie wiedzieliśmy i nie wiemy do dzisiaj, jak te uroczystości miały przebiegać, co było planowane, dlatego że nikt Solidarnością, nie tylko Solidarnością Stoczni Gdańska, ale przede wszystkim Solidarnością Krajową, na ten temat nie rozmawiał.
Dowiedzieliśmy się... Czyli ruch, który został całkowicie włączony w batalię o walkę o wolność naszej ojczyzny, w tym także stoczniowcy Stoczni Gdynia, zostali po raz kolejny pominięci, chociażby wspomnijmy okrągłą rocznicę powstania Solidarności, gdzie stoczniowcy nie zostali wpuszczeni na uroczystość.
Więc to pokazuje, że miała to być impreza, która miała służyć zupełnie czemuś innemu. Ja uważam, że jednoznacznie należy powiedzieć, to miała być impreza przed wyborami. Kilka dni później są wybory, więc trzeba było zrobić ogólnopolskie show medialne i zapomnieć o tych osobach, które rzeczywiście były w to zaangażowane, które rzeczywiście powinny w tym dniu być na firmamencie, i chciano postawić zupełnie inne osoby. Mówiono o tym w momencie, kiedy premier uciekł przed stoczniowcami, przeniósł imprezę do Krakowa, że wszystko miało być w Gdańsku. Tymczasem my z zaproszeń, które dostaliśmy, zobaczyliśmy, że ta impreza miała być i w Warszawie, i w Gdańsku. Teraz o tym części warszawskiej jako się nie mówi, ale wiemy, że jakieś uroczystości w Warszawie też były zaplanowane i będą się odbywać. Bardzo ciekawe jest, pod jakim patronatem te uroczystości były przewidywane i będą obchodzone. Tutaj ojciec ma w swoich dłoniach zaproszenie i z tego zaproszenia jednoznacznie wynika, że tak ważny dzień, tak ważne uroczystości miały być pod patronem trzech osób z Platformy Obywatelskiej. Marszałka Sejmu, marszałka Senatu i pana premiera. Nie ma tutaj nikogo z Solidarności. Gdzie jest pan Janusz Śniadek, przewodniczący Solidarności? Gdzie jest pan prezydent Lech Kaczyński, który też przecież powinien być tutaj w pierwszym szeregu osób? Te osoby zostały pominięte. Tak silna reprezentacja, tak silny patronat i pokazywanie, że to wszystko się będzie odbywało, pokazuje jednoznacznie. Chciano z tego zrobić bardzo przyzwoite spotkanie przedwyborcze i pokazać, jak Platforma Obywatelska utożsamia się z sierpniem, utożsamia się z wyborami, ze zmianami, ale nie chciano, żeby w tym uczestniczyli zwykli ludzie. Po prostu nie chciano ze zwykłymi ludźmi się utożsamiać.
I także właściwie przekłamywanie różnego rodzaju nazw, chociażby my dzisiaj mamy eurofirany, eurosalony.
Dokładnie.
Prawda? Mamy różnego rodzaju euro przemieszane przez wszystkie przypadki. No i także rodzi się jakieś nie wiadomo jakiego pochodzenia Europejskie Centrum Solidarności.
Solidarności, które polega tylko na tym, że przejęło tą nazwę. Ale w tym momencie też warto jeszcze nawiązać do jednego elementu, o którym mówił ojciec dyrektor. W dniu dzisiejszym prawie wszyscy mówią, że są Europejczykami. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Europejczykami. Zapomina się o tym, że jesteśmy przede wszystkim Polakami. W momencie, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, mówiono o tym, że prawo polskie zawsze będzie jako główne, to będzie prawo stanowione. Dzisiaj publicznie wszyscy mówią, że 75% prawa to będzie prawo narzucane nam przez Unię Europejską. I właściwie przechodzimy do tego z porządkiem dziennym.
4 czerwca odbędą się uroczystości o innym charakterze w Gdańsku.
O godzinie 12 będzie uroczysta msza święta. Wiemy, że będzie ją celebrował Jego Ekscelencja ksiądz prymas. Homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Jest to msza święta, na którą zapraszamy wszystkich mieszkańców Polski, tych wszystkich, którzy czują się, że są Polakami, że są Solidarnością, że są dumni z tych dwóch rzeczy.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Dzwoni Adam z Torunia.
Witam, panie Adamie.
Mówi się właśnie, tak oglądam tą transmisję i mówi się o przemyśle stoczniowym, upadłości, przemyśle hutniczym, rybołówstwie, ale nic nie mówi o upadłości polskiego przemysłu spirytusowego. Ja właśnie akurat dzwonię właśnie w sprawie toruńskiego Polmosu, zakład ze 120-letnią tradycją i przez w ciągu dwóch lat został doprowadzony do upadłości. Gdzie było Ministerstwo Skarbu Państwa, że obstawiało na prezesów takie nieudaczne osoby, które doprowadzały do upadłości tego przedsiębiorstwa? Dlaczego tych osób się nie rozlicza? Dlaczego nikt za to nie odpowiada? Mówi się o kultywowaniu polskiej tradycji, o polskiej marce, o wyrobach regionalnych. Dlaczego żadni politycy regionalni nic nie robią w tym kierunku, żeby uratować to toruńskie przedsiębiorstwo?
Tak. Dziękuję, panie Adamie, bardzo. Dziękuję. Myślę, że do tego tematu także powrócimy. Przemysł okrętowy, polska gospodarka morska, właściwie to jest ta dziedzina, której dotykamy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Kolejnych gałęzi będziemy sukcesywnie także dotykać, chcąc przedstawić opinii publicznej sprawy dotyczące tego wszystkiego, co dzieje się. Do zakończenia naszych rozmów pozostało już dosłownie kilka minut. Pan minister Marek Gróbarczyk, jedno zdanie na podsumowanie.
No, te słowa pana Adama na koniec były bardzo znamienne dla nas, bo przecież nie upadający przemysł stoczniowy, upadająca gospodarka morska, ale trzeba przecież powiedzieć o chemii, o wielkim przemyśle chemicznym w Polsce. Przecież mamy teraz ogromny problem w zachodniopomorskim, bo największy zakład chemiczny również upada. Jest w takiej samej sytuacji jak Polmos Toruński i jest wiele innych przykładów ku temu, które pokazują, jak wygląda obecnie sposób zarządzania, jaka jest koncepcja na Polskę. Na Polskę jest prosta koncepcja, generalna prywatyzacja. My temu się przeciwstawiamy.
Pan prezes Andrzej Jaworski.
Ja bym powiedział na zakończenie, żeby dokładnie patrzeć na to, co się dzieje, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków, tylko dokładnie obserwować. W dniu dzisiejszym być może rząd Platformy Obywatelskiej po raz kolejny ogłosi wielki sukces, że udało się doprowadzić do tego, że na zgliszczach Stoczni Gdyni powstanie nowy zakład. Owszem, on powstanie, ale spójrzmy, ile trzeba było poświęcić pieniędzy, ile wysiłku, żeby być może tam coś się odbudowało. I nie zapomnijmy o tym, że większość tych ludzi, którzy stracili pracę, do tego zakładu nie wróci. I to jest ważne, żeby zawsze dokładnie analizować to, co się dzieje.
Pan minister Zbigniew Wysocki.
Ja myślę, jak gdyby w uzupełnieniu tego, co pan prezes powiedział, bo tak już w tej chwili wieść się roznosi, co się ma stać, że jest rzeczywiście pełną bezczelnością zabawa z polskim społeczeństwem, z Polakami wchowanego. Jeżeli coś się robi, chce się zrobić z dobrym skutkiem, to się nie wyciąga królika z kapelusza gdzieś tam w ostatniej chwili przed wyborami, tylko się informuje, jakiego rodzaju są możliwości. No nie bardzo wierzę, że tam akurat coś rewelacyjnego będzie, ale jeżeli, no to jest to postępowanie, które no, dyskwalifikuje autorów takiego działania.
Pan inżynier Edward Redding.
Jako stoczniowiec, który tymi rękoma budował pomnik stoczniowców. Pracowaliśmy społecznie, projektowaliśmy. Był pomnik pomordowanych ludzi w grudniu 70. Co to ma wspólnego z 4 czerwca? Dalej, nazywa się nas zadymiarzami. Pamiętamy, nazywano wcześniej w Radomiu ludzi warchołami. Jaka różnica jest? Dalej, ja właśnie w kilku artykułach ostatnio, które pisałem, napisałem, że ci zadymiarze to są ludzie oznaczeni krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To są ludzie, którzy przynieśli wolność. Wolność Polsce, Europie. Rozpadł się Mur Berliński, Układ Warszawski, RWPG rozpadło się. Sowieckie wojska opuściły Polskę. To są zadymiarze. Nawet wysłałem gazecie wyborczej, która o tym pisze i nie sprostowała do dzisiaj, już mimo upływu miesiąca, że zaznaczyłem nazwiska zadymiarzy oznaczonych w tej książce ludzi, którzy przynieśli wolność Polsce. I uważam, że szkalują nas bezpodstawnie.
4 czerwca spotkanie ludzi pracy, spotkanie ludzi Solidarności przy pomniku poległych stoczniowców. Godzina 12, uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie jego eminencja ksiądz kardynał Józef Głęb, prymas Polski. Homilię wygłosi jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, metropolita archidiecezji gdańskiej. Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawialiśmy o sytuacji w polskiej gospodarce morskiej. Dziękuję serdecznie naszym gościom. Dziękuję również i Państwu.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.